Ten bardzo długi dialog Pana Jezusa z kobietą, to spotkanie przy studni Jakuba jest jednym z najbardziej zaskakujących w Ewangeliach. Ale jednocześnie dzięki temu słowu odkrywamy bardzo wiele z tego, co kryje się w naszych sercach. Nasze serce jest troszkę tak jak ta studnia, przy której siedzi Jezus. My myślimy, że wiemy, co tam jest, cóż za woda tam płynie, a jednak dopiero spotkanie z Nim odkrywa to, kim w gruncie rzeczy jesteśmy. Jego obecność pozwala nam zobaczyć głębiej, co tam w nas się dzieje. Ale to słowo też jest niesamowite, bo w swojej łasce Pan Jezus pozwala nam zaglądać do Jego serca. Możemy odkrywać na nowo, kim jest nasz Pan Bóg, jaki jest Jego plan, zamiar wobec nas i jednocześnie Jego działanie, bo Pan Bóg, kiedy podejmuje zamiar, to jest jednocześnie Jego działanie. Kiedy wypowiada słowo, to nie jest to tylko słowo, ale to słowo staje się faktem, wydarzeniem, staje się ciałem. Zatem, kiedy Jezus przybywa do tego miasta, trochę nas to dziwi, bo zdanie wcześniej jeszcze Jan podaje, że trzeba było Jezusowi przejść tamtędy. Wiemy, że wcześniej jest nad Jordanem, tam gdzie Jan udziela chrztu i stamtąd nad Jordanu idzie do Galilei. W naturalny sposób, żeby z Judei przejść do Galilei, trzeba było przejść przez Samarię. Tak jakbyśmy, powiedzmy, z Poznania chcieli jechać do Warszawy, no to prawdopodobnie pojedziemy autostradą, bo jest najszybciej, drogo, no ale przynajmniej można się do Warszawy szybko dostać. Więc taka byłaby naturalna droga, a jednak Żydzi woleli ominąć Samarię, woleli iść naokoło, tak jakby jechać do Warszawy przez Gniezno i Bydgoszcz na przykład. No trochę bez sensu, jeśli nie mamy tam nic do roboty, ale jeśli chcemy ominąć jakieś miejsce, z kimś się nie spotkać, no to byłoby to zrozumiałe. Jednak słowo mówi, że Jezusowi trzeba było przejść przez Samarię. W Ewangelii Jana, kiedy pojawia się określenie, że trzeba coś zrobić, ono najczęściej oznacza wolę Ojca, że Pan Bóg tak zaplanował, że Pan Bóg tak chciał. W poprzednim rozdziale, w trzecim, Jezus mówi do Nikodema, trzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego. Trzeba, żebym został ukrzyżowany, bo to jest plan Ojca po to, żeby was zbawić. I tutaj słyszymy, trzeba, żeby Jezus przeszedł przez Samarię. Po co? No po to, że szukał tej kobiety. Zanim ona jeszcze wiedziała, że trzeba przecież po wodę będzie pójść, bo woda potrzebna do wszystkiego w domu, Jezus już szedł, żeby tam ją spotkać, przy tej studni, dokładnie o tym czasie, kiedy ta kobieta tam się pojawi. Więc już na początek mamy sygnał jasny, że to nie są jakieś przypadki, ale to wszystko jest zaplanowane przez Pana Boga. On już wychodzi do nas, szuka nas, tak jak od początku, po grzechu Adama, wychodzi, żeby człowieka po grzechu znaleźć. Jezus zatem zmęczony drogą siedzi przy źródle i to zmęczenie Jezusa też jest spragnione, bo za chwilę mówi do tej kobiety, daj mi pić. No nic dziwnego, jest południe, czyli najgorętszy czas w Palestynie, kiedy słońce praży niemiłosiernie. No i po prostu Jezus jest spragniony. Pamiętamy moment, kiedy też jest głodny, kiedy 40 dni pości i odczuwa głód. Więc te sytuacje takiej ludzkiej bezradności, kiedy potrzebujemy się napić, potrzebujemy zjeść, Jezus bierze na siebie. Ale jednocześnie pamiętamy, że diabeł bardzo lubi w takich chwilach kusić nas, kiedy czujemy się słabi, kiedy wydaje się, że ktoś nam nie pomógł, chociaż powinien, kiedy coś nam samym nie wyjdzie. Wtedy diabeł zaczyna nas kusić do niecierpliwości, do gniewu, do złości. I dokładnie tak było na pustyni, kiedy Jezus odczuł głód. Przychodzi diabeł i mówi, no widzisz, jakbyś był synem Boga, to znaczy gdyby ojciec naprawdę cię kochał, to byś nie był głodny, to by Bóg nie dopuścił do tego. Ale teraz masz prawo, ponieważ Bóg cię zostawił, Bóg ci nie pomaga, więc masz prawo robić to, co ty uznasz za dobre. No w tej sytuacji masz prawo się najeść, a ponieważ tu na pustkowiu nie ma chleba, no w takim razie zaczaruj i stwórz sobie z tego kamienia jakiś chleb, jakiś posiłek. masz prawo to zrobić. No, w końcu nie jesteś byle kim. Więc diabeł będzie przede wszystkim kusił nas do tego, byśmy uznali, uwierzyli, że Pan Bóg nas nie kocha. A te doświadczenia, które przychodzą, mają być tego dowodem. Jakieś trudne sytuacje w twoim życiu, pomyłki drugiego człowieka. Diabeł będzie wciąż nas kusił, że to jest znak, że nie jesteśmy kochani. I po ludzku nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić, nie jesteśmy w stanie oprzeć się tej pokusie. Tu jest potrzebna wiara, czyli wierzę w to, że Pan Bóg mnie kocha, bo to powiedział, dał mi słowo, obiecał mi. Być może w tym momencie tego nie widzę, ale wiara jest tym zamkiem warownym, takim bastionem, fortem, w którym mogę się schronić i przeczekać te burze, przeczekać te trudne momenty, bo słońce wróci na pewno. Po każdym deszczu, po każdej burzy będzie pogoda. Więc to jest tylko kwestia czasu, aż na nowo doświadczę miłości Ojca. Ale muszę cierpliwie przeczekać. A diabeł kusić będzie właśnie nas do tego. Działaj szybko, od razu. Zrób coś, żeby było ci przyjemniej. Masz prawo. Rzeczywiście, niekiedy tak po ludzku mogłoby się wydawać, że mamy prawo, ale to prawdopodobnie oddzieli nas od łaski. Sprawi, że miłości Ojca nie doświadczymy. Więc Jezus siada sobie przy studni około godziny 6, czyli dokładnie w południe, licząc według naszego czasu. I wtedy przychodzi ta kobieta z miasta. To jest dziwne, bo w innych miejscach Pisma Świętego czytamy raczej, że po wodę chodzono wieczorem. No przede wszystkim z racji tego, że w południe jest straszny upał, więc nikt nie zasuwał tam ileś metrów, czy z kilometr, czy z pięć w takim skwarze. Ta kobieta jednak przychodzi w samo południe. Nie wiemy dlaczego, ale z dalszej rozmowy być może ona najzwyczajniej w świecie unikała ludzi. Być może ludzie wytykali ją palcami, może szeptali na jej widok, obmawiali ją za plecami. To nie jest przyjemne. Być może ona chciała tego uniknąć, być może jej serce było głęboko zranione tym, jak ludzie ją osądzali. Być może w życiu popełniła wiele błędów, być może wiele nagrzeszyła, ale to, jak traktują ją ludzie, sprawia, że ona po prostu chce się schować. Nie chce chodzić z innymi kobietami, bo nie chce znowu słuchać na swój temat jakichś docinków, jakichś komentarzy. Być może nie mówionych wprost, ale jednak za plecami słyszanych. Więc w tę bardzo dziwną porę, w której nikt nie chodzi po wodę, ona do studni wybiera się. I właśnie wtedy spotyka ją Jezus. To jest też znak Jego jasnego pragnienia, by ją spotkać, bo gdyby chcieć kogoś spotkać przy studni, to normalnie trzeba byłoby pójść wieczorem. Tak jakby ktoś z was robił zakupy o 3:30 w nocy na przykład, w jakimś sklepie, który jest otwarty całą dobę. No oczywiście można, tylko po co? No można zrobić po kościele rano o 8:15, w poniedziałek, wtorek, środę, piątek, sobotę. Po co w nocy? No ale ta kobieta tak właśnie o tej godzinie idzie po wodę i wtedy Jezus już na nią czeka. On wie, kiedy ją spotkać. On zna jej zranione serce. I to jest niesamowite, że Pan Bóg zawsze na nas będzie czekał. Zwłaszcza tam, gdzie czujemy się zranieni, odrzuceni, niekochani. Więc rozpoczyna się ten dialog, rozmowa. Mówi do niej, daj mi pić. Ona bardzo praktyczna. Mówi, no ale nie masz jak naczerpnąć wody. Panie, to jak to? To chyba nie rozumiesz do końca, jak to wszystko działa. Bo on za chwilę mówi do niej, gdybyś wiedziała, kim jestem, to ty byś prosiła, bym dał ci pić wody żywej, tej wody płynącej, wody, która ożywia. I ona mówi, no ale jak to zrobisz? Przecież to tak się nie da. I kiedy rozmawiają, kiedy Jezus zaczyna już dotykać jej serca, mówiąc, to ja mogę ci dać czegoś, czego potrzebujesz. Nie chodzi o wodę, chodzi o zmianę twojego życia, żeby twoje serce odzyskało pokój. No widzimy, że ona reaguje bardzo praktycznie, tak jak często my. Praktycznie w znaczeniu widzimy to, co jest dookoła nas. I mówimy, nie, to się nie da zrobić, to zrobiłem, coś tam. I Pan Bóg mówi, ale jest coś więcej niż to, co widzisz. Jest to, co ja mówię. Jeśli kierujesz się w swoim życiu tylko tym, co sam widzisz, co sam rozumiesz, to umyka ci 90% tego, co istnieje. No dobrze, ale jak mam to odkryć? To moje oczy widzą to, co widzą. Nie jestem jakimś czarodziejem czy Duchem Świętym, żebym widział więcej. To słuchaj mnie, mówi Pan Bóg. W moim słowie odkryjesz więcej. Jeśli zaczniesz mnie naprawdę słuchać, zaczniesz rozumieć to, że ja działam także wtedy, kiedy wydaje się, że mnie nie ma. Wtedy, kiedy jesteś głodny i spragniony, ja nie przestaję Cię kochać. Ja Ciebie wciąż prowadzę, ale musisz słuchać mojego głosu. Jeśli przestajesz mnie słuchać, wtedy sam się pogrążasz w ciemności, w smutku, w gniewie. Potrzeba słuchać mojego głosu. I ta kobieta bardzo praktyczna, ona nie widzi tej strony duchowej na razie, bo mówi, no dobrze, to daj mi tej wody żywej, tej wody cudownej Twojej, żebym nie musiała tu przychodzić. A dokładnie jak Nikodem, rozdział wcześniej. Jezus mówi, trzeba się powtórnie narodzić. A Nikodem mówi, jak powtórnie narodzić? No to ja mam wejść do łona swojej mamy? No to jestem za duży, nie da rady. I Jezus mówi, nie, nie o to chodzi. Ja mówię w sensie duchowym. Albo kiedy Żydom mówi, musicie jeść moje ciało, żeby mieć życie. A Żydzi mówią, jak mamy jeść jego ciało, ręce, palce? No jak to? Co on gada w ogóle? Więc często jesteśmy tak skupieni na tym, co jest dookoła nas, tak przywiązani, przyklejeni do własnych spraw, do rzeczywistości, że może nawet nie zauważamy tego, co mówi Pan Jezus. Nie odkrywamy słowa Pana Boga, które jest po to, żeby nas uwalniać. I wreszcie dochodzimy do tego niesamowitego momentu, kiedy Jezus mówi, dobra, to idź przyprowadź swojego męża. I ona mówi, nie mam męża. I Jezus mówi, a nie masz męża, ale przecież miałaś 5 mężów i masz teraz kolejnego mężczyznę. Masz rację, to nie jest twój mąż w sensie formalnym, tak jak my byśmy powiedzieli, no żyjesz bez ślubu. Ale czy rzeczywiście można powiedzieć, nie mam męża? I to jest bardzo ważny moment, cudowny moment, który odkrywa nasze serca, że my nie chcemy rozmawiać, nie chcemy ukazywać naszych własnych grzechów, naszych własnych błędów. Łatwiej nam jest skierować rozmowę na coś innego. I ona to robi. Ona zaraz mówi, no tak, ale ty jesteś chyba prorokiem. Nasi ojcowie tutaj na tej górze Garizim oddawali cześć Panu Bogu, a wy Żydzi mówicie, że to w Jerozolimie trzeba czcić Pana Boga. Odwracamy kota ogonem, prawda? Jeśli zaczynają się pojawiać trudne dla mnie rzeczy, to mówię, a jaka dzisiaj jest pogoda? O Boże, już jest która? Za 3:08 muszę kończyć kazanie, wiecie? Ja to już nie będę wam mówił o trudnych rzeczach, tylko powiem, że Pan Bóg nas wszystkich kocha. Amen. I tak postępuje ta kobieta. Sprytnie jest nie wchodzić w trudne sytuacje, nie mówić o trudnych rzeczach. A Jezus jednak idzie dalej. Nie dlatego, że się czepia, ale dlatego, że chce ją uzdrowić, chce jej pokazać, że jest coś więcej. I rzeczywiście dochodzimy do centralnego miejsca, w którym ona odkrywa, że On jest Mesjaszem. To jest niesamowite, bo większości Żydów nie przyszło to do głowy, czy nie odkryli tego. A ta kobieta, Samarytanka, odnajduje wiarę w Jezusa. I On mówi tak, ja Nim jestem, ja jestem. I wtedy przychodzą uczniowie, wracają z miasta. Ona chyba trochę spłoszona tym, że oni się pojawiają, odchodzi. I ten moment dla mnie jest chyba najbardziej drogi w tej całej historii, bo ona idzie do miasta, wraca do miejsca, gdzie mieszka, do tych ludzi, przed którymi się chowa. Idzie z nimi rozmawiać. I wiecie, co robi? Zostawia dzban z wodą przy studni, przy Jezusie. Ona odchodząc, zostawiła dzban i poszła do miasta. Nie wiemy, czy ostatecznie ten dzban jest napełniony wodą. Być może zostawiła go po to, żeby Jezus mógł się napić. Może go zapomniała, ale może to zostawienie dzbana, z którym przecież przyszła po wodę, żeby z wodą wrócić do domu, żeby zrobić pranie, żeby przygotować obiad, żeby można tej wody się napić w domu. Ona tej wody do domu nie niesie. Czy woda jest niepotrzebna w domu? No bardzo. A na dodatek dzbany na wodę w tamtym czasie były dość drogie. To nie są jakieś plastikowe butelki, które napełnimy wodą, później można je wyrzucić do odpowiedniego kosza oczywiście. Tamten dzban to troszkę tak, jakbyśmy mieli jakieś porcelanowe naczynie od praprababci na przykład. No to nie zostawimy go gdzieś tam przy źródełku, prawda? Tylko pilnujemy. Ona jednak zostawia ten dzban i wraca bez niego. Może dlatego, że jej serce już zostało przemienione. Już coś odkryła, coś otrzymała. Została napojona tą wodą, którą dał Jezus, mocą Ducha Świętego, Jego Słowem, Ewangelią. I myślę sobie, że ja i być może wy też, często kiedy idę do moich studni po wodę, czyli do tych miejsc praktycznych, gdzie muszę coś załatwić, nie zauważam Pana Jezusa. On tam siedzi za każdym razem. Za każdym razem mówi do mnie, woła, chce rozmawiać, ale ja nie mam czasu. Nie, bo jestem bardzo zajęty, mam wiele spraw, muszę przygotować kazanie. O kim? No o Panu Jezusie. I on mówi, to ja siedzę tutaj. Ja mówię, no wiem, może i ty, ale ja mam pracę. Nie mogę teraz rozmawiać. Później się pomodlę, jak będę miał chwilę, może wieczorem. A jak nie, to pójdę spać i może jutro. Ile razy nie dostrzegamy Pana Jezusa, który przychodzi, żeby z nami rozmawiać? Ile razy jesteśmy zajęci tymi naszymi dzbanami, które, jak mówimy, musimy napełnić, musimy zrobić to, musimy zrobić tamto. I potem, kiedy brakuje nam sił, albo kiedy widzimy, że nasze wysiłki nie przynoszą skutku, czujemy się załamani, rozgoryczeni, smutni, zniechęceni. Może właśnie dlatego, że nie zauważamy siedzącego Jezusa na wyciągnięcie ręki bardzo blisko. Tak jak cudowna kaplica adoracji na wyciągnięcie ręki. Wystarczy posiedzieć pół godziny, godzinę tygodniowo. Jezus mówi do serca, umacnia, przemienia. To znaczy pokazuje więcej. Uczy nas widzieć to, że nie jesteśmy sami. Przede wszystkim uczy nas, że nasze problemy nie są znakiem tego, że Bóg nas nie kocha. Uczy nas odkrywać działanie Pana Boga właśnie w naszych trudnościach, doświadczeniach. To jest bardzo trudne, ale z Nim jest to możliwe, jak widzieliśmy to na przykładzie tej kobiety. Proszę to dobrze zobaczyć, bo Samarytanie to jest lud, który żyje w wielkiej nieprzyjaźni z Żydami. Znamy z historii wydarzenia, kiedy Samarytanie mordowali Żydów, którzy przechodzili przez Samarię, idąc do Jerozolimy. Są też sytuacje, kiedy znany fakt, kiedy Żydzi zburzyli świątynię samarytańską. Więc w historii było masę wydarzeń, które sprawiały, że ta niechęć, ta nienawiść była bardzo aktywna, była bardzo mocna. Troszkę tak, jakby dzisiaj, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką, jakby ktoś z Ukrainy rozmawiał z kimś z Rosji, to jest bardzo trudny moment. Moment taki pełen napięcia, można być zszokowanym, ale jak ty możesz z nią rozmawiać? Ale Jezus dochodzi do jej serca, odkrywa coś niesamowitego i ta kobieta mówi, to ty jesteś Mesjaszem. To ty jesteś tym, który był obiecany i zmienia jej życie. Więc potrzeba, żebyśmy i my czasami te nasze dzbany, zabiegania, tych spraw rozmaitych zostawili. Nie w znaczeniu, że mamy nic nie robić, no to jasne. Ale mamy dostrzegać Pana Jezusa, mamy pamiętać, że On przychodzi. Mamy pamiętać, że dotyka naszych serc swoim słowem. I przede wszystkim przez swoją cierpliwość, przez to, że nas słucha, że rozmawia, żebyśmy odkrywali to, że naprawdę jesteśmy kochani, że czeka na nas, że wie, kiedy przyjdziemy, że zna wszystkie nasze rany, nasze smutki, nasze strapienia. On wie o tym wszystkim i chce o tym rozmawiać. Więc nie bójmy się, otwierajmy nasze serca przed Nim i dajmy się prowadzić tak, jak On sam tego chce. Niech Pan